Karolina Stasiak, rozpoczynamy serwis informacyjny. Prezydent zwołał na 13 lutego Radę Gabinetową. Andrzej Duda chce przedyskutować z rządem Donalda Tuska kwestie realizacji inwestycji kluczowych dla rozwoju i bezpieczeństwa naszego kraju. Więcej o tym Justyna Burza.
Prezydent Andrzej Duda w oświadczeniu poinformował, że zwołuje Radę Gabinetową, czyli obrady rządu pod jego przewodnictwem, na 13 lutego na godzinę 13. Tematem rozmów będzie realizacja inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, kwestia energetyki jądrowej oraz modernizacja polskiej armii. Andrzej Duda uzasadnił, że kieruje nim troska o przyszłe pokolenia Polaków i zapewnienie im możliwości rozwoju oraz bezpieczeństwa. Dlatego podkreślił, że muszą być realizowane zadania takie jak wielkie inwestycje infrastrukturalne i kontrakty dotyczące obronności, które zostały długofalowo zaplanowane i już rozpoczęte.
To jest Centralny Port Komunikacyjny, to jest przekształcenie naszej energetyki w energetykę, która będzie bardziej sprzyjająca dla klimatu, energetyka niskoemisyjna, czyli krótko mówiąc atom, budowa elektrowni atomowych w naszym kraju, wielkie zadanie, ogromne zadanie związane z realizacją naszych zobowiązań europejskich, międzynarodowych, bo to także i kwestia tych postanowień, które przyjmuje się na poziomie także i ponadeuropejskim Organizacji Narodów Zjednoczonych, o czym mówimy na konferencjach COP co roku. To także, proszę Państwa, rozwój naszych portów, przyszłych możliwości gospodarczych z tym związanych.
Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się 2 miesiące po powołaniu koalicyjnego rządu Donalda Tuska.
Po 2 miesiącach pracy będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować kwestię tego, jak rząd postrzega te inwestycje, jak rząd zamierza dalej realizować te inwestycje, jakie w tym zakresie podjęte już zostały działania, jakich działań możemy się spodziewać w przyszłości.
Andrzej Duda zwrócił uwagę, że rząd ma 2 tygodnie na przygotowanie się do Rady, dlatego wyraził nadzieję, że będzie to merytoryczna dyskusja.
Prezes Orlenu Daniel Obajtek zaapelował do klasy politycznej, aby oceniała firmę przez efekty biznesowe. Swoim następcom życzył kontynuowania dzieła i dalszego rozwijania Orlenu. Więcej w relacji Anny Wusek.
Od poniedziałku Daniel Obajtek przestanie być prezesem Orlenu. Oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej spółki, która go odwołała. We wtorek spodziewane jest powołanie nowego składu Rady Nadzorczej. Na konferencji prezes Daniel Obajtek przekonywał, że zbudowany koncern multienergetyczny to najsilniejsza polska marka na świecie. Wskazał, że poprzez swoją działalność Orlen wspiera gospodarkę i gwarantuje Polsce bezpieczeństwo. Daniel Obajtek poinformował też, że w ubiegłym roku synergie z przeprowadzonych przez Orlen przejęć i fuzji wyniosły około 1,5 miliarda złotych, a w całej dekadzie 20 miliardów. Przekonywał, że żadna z połączonych firm samodzielnie nie byłaby w stanie przeprowadzić inwestycji na tak dużą skalę, jak obecnie realizuje Orlen. Wskazał, że tylko dzięki połączeniom koncern może zdobywać kolejne środki na ważne projekty.
Gdybyśmy nie byli multienergetyczni, czy otrzymalibyśmy finansowanie projektowe największe w Europie środkowej na 20 miliardów złotych, by inwestować na Bałtyku? Kto podstawiłby 20 miliardów kapitału w firmie niepewnej i niestabilnej? Lotos otrzymałby 20 miliardów, jak wartość wtedy rynkowa była 12? To jest też apel do tych ekonomistów, którzy się wypowiadają, że na ten proces trzeba patrzeć całościowo.
Na zakończenie prezes Orlenu życzył swoim następcom kontynuowania rozpoczętego dzieła i rozwijania firmy. Powiedział, że pozostawionych do skończenia jest wiele kwestii akwizycyjnych, a także inwestycji. Nie myślcie wszystkiego burzyć, bo to droga donikąd dla tej gospodarki, ostrzegał prezes Daniel Obajtek.
Lekarze żądają od premiera Donalda Tuska wycofania projektu ustawy umożliwiającego dzieciom po 15 roku życia bez recepty, a więc bez kontroli lekarskiej i rodzicielskiej, zakup pigułki dzień po. W liście otwartym do szefa rządu Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich wskazało na medyczne, etyczne i konstytucyjne zastrzeżenia do przepisów autorstwa Koalicji Obywatelskiej. Medycy podkreślają, że występują ze stanowczym apelem, mając na względzie głęboki kryzys demograficzny w ojczyźnie, troskę o przyszłość narodu oraz odpowiedzialność za zdrowie i płodność polskich kobiet. Badania pokazują, że łatwa dostępność tego typu środków obniża wiek inicjacji seksualnej, zwiększa skalę nieplanowanych ciąż, a co za tym idzie, nasila proceder aborcji. Tego typu regulacje mają szkodliwe skutki dla zdrowia młodych kobiet, podkreśla lekarz profesor Bogdan Chazan, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Bardzo ważne, aby tutaj podać słuchaczom i podkreślić jednocześnie, że jednym z mechanizmów działania pigułki dzień po jest zakłócenie, zagnieżdżenie zarodka błonnej śluzowej macicy, który obumiera, a więc dochodzi do zabicia dziecka w pierwszych dniach istnienia. Udostępnienie dzieciom pigułki dzień po bez recepty stanowi naszym zdaniem nieodpowiedzialne, świadome i celowe działanie na ich szkodę. Uważamy, że spowoduje nieodwracalne szkody dla fizycznego i psychicznego zdrowia dziewcząt, przyczyni się do moralnej deprawacji dzieci i młodzieży, a w dalszej perspektywie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego kobiet.
Lekarze wskazują w liście, że projekt podważa kilka zasad konstytucyjnych. Jest niezgodny z obowiązkiem ochrony zdrowia obywateli, z obowiązkiem ochrony małoletnich przed deprawacją oraz z prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami. Przede wszystkim jednak projekt ten narusza konstytucyjne gwarancje ochrony życia. Można już składać wnioski do ZUS-u o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca, ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, czyli od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Beata Kopczyńska, rzecznik ZUS w województwie śląskim, informuje, że wnioski można złożyć tylko elektronicznie.
Rodzice mają kilka kanałów składania elektronicznych wniosków. Mogą to zrobić za pomocą profilu na platformie usług elektronicznych ZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, czy też portalu Empatia, jak również poprzez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzeniach mobilnych, jak telefony komórkowe czy tablety.
Wypłata świadczenia odbywa się bezgotówkowo, na rachunek bankowy. Od 2022 roku wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W nowym roku kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 do 800 zł. Kwota ta zmienia się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Dwudziestu siedmiu przywódców państw Unii Europejskiej zgodziło się na pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. Porozumienie zawarto na szczycie unijnych przywódców w Brukseli. Powiązany z propozycją projekt rewizji budżetu unijnego na lata 2021-2027 zakłada też m.in. zwiększenie środków na migrację i zarządzanie granicami o 2 miliardy euro, na politykę sąsiedztwa o 7,6 miliarda euro, a na Europejski Fundusz Obronny o 1,5 miliarda euro. Unijnym przywódcom udało się przełamać opór Węgier w tej sprawie. Węgierskie władze wcześniej blokowały wsparcie dla Ukrainy. Ostatecznie premier Viktor Orbán ustąpił. To dobra wiadomość dla Ukrainy i całej Unii, a zła dla Putina, ocenia europoseł Bogdan Rzońca. Polityk jednocześnie ma nadzieję, że Ukraińcy bardziej docenią rolę Polski we wspieraniu Kijowa.
Ukraina czeka na te pieniądze. Te pieniądze są potrzebne Ukrainie. My musimy im pomagać, dlatego że to jest wojna Unii Europejskiej, to jest też wojna Polski. Ukraińcy się na pewno ucieszą i to dla Putina jest zła informacja, bo on oczekiwał jednak, że będzie wyłom jakiś w Brukseli. Więc uważam, że ta decyzja jest dobra, słuszna. Będziemy teraz tylko oczywiście oczekiwać, żeby Ukraińcy, no dzielnie walcząc, też mówili prawdę o tym, kto im pomaga, jak Polska na przykład im pomaga, bo z tym jest pewien problem u nich. Oni dosyć często przywołują różnych polityków i różne narody jako te, które pomagają, a rzadziej mówią o Polsce, więc mam nadzieję, że będzie też taka transparentna informacja ze strony ukraińskiej, że w tym Polska również brała udział, żeby pomóc Ukrainie.
Premier Donald Tusk, który reprezentował Polskę na unijnym szczycie, powiedział po jego zakończeniu, że cała wspólnota chce wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku wojennym przeciwko Rosji. Szef rządu zaznaczył przy tym, że nikt nie będzie szukał zgniłych kompromisów. W czasie, gdy unijni przywódcy negocjowali rewizję wieloletnich ram unijnego budżetu przed Parlamentem Europejskim w Brukseli, odbył się duży protest rolników. Do stolicy Belgii wjechało co najmniej 1000 ciągników, a przed Europarlamentem zgromadziło się kilka tysięcy osób. Rolnicy m.in. z Belgii i Włoch domagali się wyrzucenia do kosza unijnych regulacji nakładających restrykcyjne wymagania na ich gospodarstwa. Gospodarze narzekają, że produkcja rolna staje się nieopłacalna. Są przeciwni nadmiernemu importowi żywności z zagranicy. Do protestu rolników odniosła się na platformie X europoseł PiS-u Beata Szydło. Była premier, która była w Brukseli, wskazała, że gospodarze przyjechali tam, by powiedzieć dość.
Widać protestujących, wściekłych ludzi. Rolnicy przyjechali tutaj, żeby powiedzieć dość tej polityce, która prowadzona jest przez Unię Europejską. Ich gospodarstwa są na skraju bankructwa. Podobne problemy dotyczą przedsiębiorców różnych branż. Europejczykom żyje się coraz gorzej. Dzisiaj są tutaj rolnicy i protestują, mówią bardzo wyraźnie, że Zielony Ład, transformacja jest przeciwko Europejczykom. Przed nami ważne wybory. Decydujmy tak, żeby można było to szaleństwo, które w Parlamencie Europejskim jest w tej chwili przepychane, powstrzymać.
W środę w reakcji na protesty rolników Komisja Europejska zezwoliła gospodarzom na odstępstwa w przepisach dotyczących uprawy ziemi. Rolnicy nie będą musieli obowiązkowo ugorować 4% gruntów rolnych, czyli wyłączać ziemi z upraw. Teraz będą mogli uprawiać bez ograniczeń i otrzymywać unijne dotacje bezpośrednie. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.